Objawienie Jana, 7 rozdział, wersety 9-10. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u baranka. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Panem, suwerennym Panem nad narodami, że jesteś Panem całego świata i że Ty, Panie, ustanawiasz narody tego świata. Dziękujemy, że też masz plan, Panie, aby ludzie ze wszystkich plemion, z każdego narodu, ludów, języków, żeby wszyscy stali przed Twoim tronem i wielbili Ciebie. Panie, daj pochwyć nas tą wizją dla naszego kraju. Spraw, abyśmy wiernie służyli Tobie tu, gdzie nas postawiłeś. Amen. Drodzy, objawienie Jana pozostaje jedną z najmniej zrozumiałych ksiąg w Biblii, oczywiście. To nie jest tajemnica, wszyscy to wiemy. Czytając ją w kontekście od początku, możemy zauważyć, że historyczny kontekst jest podany i tym historycznym kontekstem jest przede wszystkim ucisk pierwszego wieku, który doprowadzi do wyzwolenia, do wywyższenia Chrystusa i jego wiernych w roku 70. Ale chodzi też o wizję końca. Słuchajcie, tak to jest ciekawie skomponowane w tej księdze, że wydarzenia teraźniejszości przeplatają się z wydarzeniami przyszłości. Mamy wizję, mamy cel, mamy takie przebłyski tego, co nadchodzi. W objawieniu w 7 rozdziale mamy najpierw wizję 144 tysięcy Izraelitów. Dlaczego taka liczba? 12 razy 12 razy 1000, tak? 12 plemion, 12 plemion Izraela i 12 plemion Nowego Izraela i razy 1000. Zresztą zobaczcie werset 4. 144 tysiące opieczętowane ze wszystkich plemion izraelskich. I później są te plemiona wymienione, więc podobnie jak w proroctwie Ezechiela, to tylko wam tak zaznaczam dla ciekawości, że podobnie jak w proroctwie Ezechiela, ta resztka Izraela jest zapieczętowana na nadchodzący sąd. Są zapieczętowani tak naprawdę, by stać się, można powiedzieć, ofiarami, których krwią za chwilę w kolejnych rozdziałach upije się nierządnica Babilon, zanim nastanie jej koniec. Ale potem w 7 rozdziale, od połowy tego rozdziału, pojawia się ta wspaniała, myślę, ta niesamowita wizja wielkiego tłumu ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. I chodzi tutaj o wierzących, zarówno Żydów, jak i pogan. Oni służą Bogu w niebiańskiej świątyni. Zobaczcie, że stoją przed tronem, przed barankiem, odziani w szaty białe, z palmami w swych rękach. Mam nadzieję, że pamiętacie, tak? Palmy na wjazd króla, palmy, które też odnoszą się do święta namiotów, ale nie będziemy w to dzisiaj wchodzili. Mamy tutaj wiele połączeń między tym, co się tu dzieje, a końcówką objawienia, 21 rozdział, 22 rozdział. Oni służą Bogu w niebiańskiej świątyni i służą barankowi, stojąc przed barankiem. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy, 15 werset, w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Oni dokładnie są usytuowieni tak jak kryształowe morze. Pamiętacie kryształowe morze z 4 rozdziału, 6 werset? Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. W pośrodku, wokoło tronu, 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Słuchajcie, to jest obraz jakiegoś takiego naprawdę oczyszczonych narodów, tak? Wody to są narody. To są narody, które stoją przed barankiem. A tutaj mamy właśnie w 7 rozdziale tę wizję narodów, które przyszły z pogan szczególnie i służą przed barankiem. Oni są tym morzem, tym kryształowym morzem. I podobnie będzie to wszystko wyglądało w 21 rozdziale, kiedy Nowy Jeruzalem zstępuje z nieba. Widzimy, że podobna grupa królów z różnych narodów, ze wszystkich narodów, języków, plemion. Ci ludzie, którzy przychodzą do Nowego Jeruzalem, gdzie świątynią jest sam baranek, nie cierpią już z powodu głodu czy pragnienia, ponieważ biorą udział w uczcie przygotowanej przez Boga, opisanej w 22 rozdziale objawienia Jana. Baranek prowadzi ich do rzek, wody żywej, to znowu jest Ezechiel, a Bóg ociera ich łzy, tak? To jest Bóg, zobaczcie, niesamowity obraz. Bóg, który schodzi z tronu, nie? Aby do nich podejść i ich pocieszyć, otrzeć wszelką ich łzę. Także mamy ogromny tłum ludzi oddających Bogu chwałę w niebie. Ludy, narody, to jest nasza wizja, to jest wizja przyszłości, tak? W tym 7 rozdziale, w 21, 22 rozdziale mamy tę wizję, tę zajawkę, można powiedzieć, tego, co jeszcze nadejdzie. Narody chodzące w chwale Boga, przywódcy narodów wnoszący do królestwa chwałę swoich królestw. I to jest właśnie wizja końca. Dziś oczywiście jeszcze tego nie widzimy, ale to się już realizuje się stopniowo. Drodzy, ale dzisiaj nie będzie dużego wykładu odnośnie Księgi Objawienia. Dzisiaj świętujemy Święto Niepodległości, jakżeby inaczej, że z tego powodu warto powiedzieć kilka słów. Słuchajcie, mamy okrągłą rocznicę. Ja się już nie wdaję w to i w interpretację na temat tego, przez ile lat Polska rzeczywiście była niepodległa. Możemy po prostu dzisiaj być dumni jako Polacy, że mamy obecnie wolny kraj. Żyjemy w czasach pokoju. Pomału zaczynamy też dobrobytem, można powiedzieć, zbliżać się do innych krajów rozwiniętych. Chociaż my ciągle nas określają jako kraj rozwijający się. Ale też podobnie jak te kraje zachodu, diesiaj myślimy o różnych zagrożeniach też związanych z globalizacją i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chciałbym dzisiaj Wam podać pod rozwagę takie trzy, myślę, proste, mam nadzieję, że może trochę inspirujące myśli w świetle właśnie Księgi Objawienia. Jesteśmy dumni jako Polacy, powinniśmy być dumni, nie musimy się wstydzić, zwieszać oczu, ale pamiętajmy też, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy częścią tego tłumu, który stoi przed barankiem. Nawet dzisiaj podczas nabożeństwa to się odbywa. My przyłączamy się do wiernych, którzy już odeszli na drugą stronę. Ale powiem tak, pierwszy punkt, jako chrześcijanie nie jesteśmy nacjonalistami. Z tego względu chociażby, że co niedzielę wyznajemy, że wierzymy w jeden święty katolicki, czyli powszechny, uniwersalny Kościół inaczej, tak? Jesteśmy częścią społeczności, która geograficznie jest uniwersalna. Jeszcze inna rzecz, jeszcze inny obraz ze Starego Testamentu. Jesteśmy częścią Imperium Abrahama. Pamiętacie? Boża obietnica do Abrahama na początku 12 rozdziału Księgi Rodzaju. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie i przez Ciebie sprawił, że wszystkie narody, każde plemię, każdy język przyjdzie do poznania. Także jesteśmy częścią Imperium Abrahama, ale słuchajcie, nie jesteśmy elitą, nie jesteśmy taką elitą z Davos. Z drugiej strony nie jesteśmy grupą anarchistów, jakichś wywrotowców, Anonymous, tak? Jesteśmy raczej społecznością, zobaczcie, globalną społecznością, można powiedzieć, jako Kościół, która zawiera w sobie całą różnorodność mężczyzn i kobiet. To jest ważne. Idealnie, myślę, jest, kiedy w ogóle Kościół zawiera w sobie różne grupy ludzi. My jesteśmy Kościołem takim trochę jednorodnym. Młode małżeństwa, dzieci. Dosyć właśnie w tym dominujemy, ale myślę, że idealne jest, kiedy Kościół zawiera w sobie różne grupy ludzi, starych, młodych, tych w sile wieku, tych, którymi trzeba się opiekować, też tych mocnych, którymi nie trzeba się opiekować, raczej którzy potrafią też niezachwianie odeprzeć wrogość, zawalczyć, tak? Wszystkie te grupy, słuchajcie, są w Kościele ważne. Mamy też ludzi różnych języków i cieszę się, że nasz Kościół to poniekąd odzwierciedla. Mamy siostry, braci z Ukrainy, mamy tutaj siostrę, brata z Brazylii. Także naprawdę to jest fajny właściwie kierunek. Dobrze jest też, kiedy te różne grupy, zobaczcie, w tej różnorodności potrafią zrozumieć jedni drugich i żyć zgodnie, koncentrując się na Bogu. I myślę, że to jest często ten klucz właśnie w sporach. Szukanie Boga i Jego chwały, tak? Osobista pokora. Ale to, co jest ważne dla nas w tym punkcie, to jest to, że każdy członek tego ciała jest ważny, tak? Tak jak wszyscy jesteśmy różnorodni, tak też każdy dla Boga jest ważny. Każdy z nas, każdy z was dodaje coś szczególnego do tej eschatologicznej, tej końcowej chwały. Każde plemię, każdy język wnosi coś szczególnego do Nowego Jeruzalem. Drugi punkt. Jako chrześcijanie, jako Polacy, chrześcijanie, musimy sprawować nasze powołanie do naszego narodu z wdzięcznością, a zarazem bojaźnią Bożą. I tutaj ja posłużę się takim znanym urywkiem z dziejów apostolskich, 17 rozdziału. Czytamy tutaj w 26 wersecie o Bogu, tak, którego Paweł zwiastuje na Areopagu. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Zobaczcie, ten werset stwierdza, że to Bóg wyznacza narodom granice i czas. Granice i czas. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze ten piękny poemat z początku księgi Koheleta, czy kaznodziei Salomona. Wszystko ma swój czas pod niebem. Wszystko Bóg pięknie uczynił w swoim czasie. Wszystko ma swój czas pod niebem. Pomyślmy na przykład o narodach, których już nie ma, o imperiach, których już nie ma. Gdzie są Asyryjczycy, gdzie są Babilończycy, gdzie są Persowie, tak? No, są to dzisiaj narody, które czasami sprawiają problemy. Gdzieś tam Irak, tak? Iran. I tak dalej, ale zobaczcie, po pewnych narodach, po pewnych imperiach nie ma już śladu i nas, musimy też pamiętać, że nas niby przez pewien czas też nie było, przynajmniej na mapach, jeszcze sto kilkanaście lat temu. Czy Polska będzie istnieć w przyszłości? No, o to jest właśnie pytanie. I wydaje mi się, że to zależy w dużej mierze od Kościoła, od nas. Dlaczego tak mówię? Jestem przekonany, wierzę, że to jest właśnie częściowo ta nasza ważna służba kapłańska. A służba kapłańska polega na czym? Na ciągłym przynoszeniu naszego narodu przed oblicze Boga. Tak? Na ciągłej modlitwie. Kapłani to są asystenci, słuchajcie. Nie tyle pośrednicy, co asystenci. To są ci, którzy jako żywe ofiary w miejsce całego narodu występują przed Bogiem. Także to my, słuchajcie, możemy, jak to mówią niektórzy teolodzy, my w imieniu naszego ludu możemy i powinniśmy przychodzić do Boga, przepraszać Boga w imieniu naszego narodu za nasze narodowe i religijne grzechy. Musimy kierować się właśnie tą perspektywą wieczności, kiedy myślimy, co robimy tu i teraz. Naszym podstawowym powołaniem jest królewskie kapłaństwo, tak? Jest wstawianie się tutaj, za naszym narodem. Po trzecie, Nowy Testament daje nam prawdziwą perspektywę na nasze obywatelstwo. I to też wynika z tego, co już przed chwilą przeczytałem. Zobaczcie, należymy do Boga, to jest prawda. Jesteśmy częścią, tak jak mówiłem, globalnej społeczności ludzi wierzących. Ale zobaczcie, to co przed chwilą przeczytałem ze słów Pawła. Bóg wyznaczył nam społeczeństwo najbliższych bliźnich. Tak? Możemy myśleć o całym świecie, ale Bóg wyznaczył nam społeczeństwo najbliższych bliźnich, którym powinniśmy służyć jako Kościół. Jesteśmy Polakami, by służyć naszym bliźnim. Zobaczcie, to Bóg nas tu umieścił. Ja nie wybierałem sobie tego, nie? Wy też. Będąc szczerzy, tak? Nie wybieraliśmy sobie, że tutaj się urodziliśmy, ale to Bóg tak to ustanowił, to Bóg tak zdecydował. A więc należymy tutaj, to tak samo jak w naszej rodzinie, prawda? To żeśmy nie wybrali tego, że się urodziliśmy w tej czy w tej rodzinie, tak? Należymy tutaj i przede wszystkim o naszym kraju powinniśmy myśleć jako o polu misyjnym, naszym polu misyjnym. Ale oczywiście to jakby nie podważa tego pierwszego punktu, że nadal pozostajemy katoliccy, czyli uniwersalni, więc też służymy innym narodom, o ile to, że tak powiem, jest w naszej, w naszym zasięgu, że tak powiem, w naszej mocy. Ale pomyślmy właśnie jeszcze raz przez chwilę. Nasz Pan, suwerenny władca, który planuje, tak, który wyznacza czas, odpowiedni czas, odpowiednie miejsce dla nas, umieścił nas dokładnie w tym kontekście, bo to jest nasz dom, to jest nasz naród. On tak zdecydował, że to jest nasz dom. Oczywiście, słuchajcie, nie jest to idealny dom. Nie jest to może wymarzony dom, tak? Ale zobaczcie z drugiej strony, która rodzina jest wymarzona? Nie? Która rodzina jest idealna, że tak powiem? Która rodzina jest idealna? Ale Bóg umieścił nas dokładnie tutaj, byśmy Jemu tutaj służyli. I jeśli trzeba, to tak jak w rodzinie, słuchajcie, jeśli trzeba, powinniśmy bronić dobrego imienia naszej rodziny, tak? Powinniśmy o niej mówić dobrze. Jeśli trzeba, powinniśmy o nią walczyć, tak? I powinniśmy może nawet za nią zginąć, tak jak walczy się za żony, córki i matki, tak? W rodzinie. A w szczególnych wypadkach to też jest prawdą. Słuchajcie, od rodziny się ucieka. W szczególnych wypadkach tylko. Kiedy? Zazwyczaj wtedy, kiedy mamy do czynienia z agresją, z napastliwością, tyranią współdomowników, tak? Nie powinniśmy się tego dziwić. Ja myślę, że nie powinniśmy powstrzymywać nigdy kobiety, która jest molestowana przez tyrana, przez agresywnego męża. Pomyślcie o Rahab. Z punktu widzenia, można by powiedzieć, takiego narodowościowego, Rahab zdradziła. Tak? Rahab zdradziła. Można powiedzieć, że no, to są jeszcze takie sytuacje, gdzie w wielu krajach za zdradę narodową jest kara śmierci, ale z drugiej strony, zobaczcie, Biblia tego nie potępia, bo wyszła co? Wyszła z kontekstu tyranii, wyszła z kontekstu ucisku i zwróciła się do wolności Bożej. Ale to są też szczególne, słuchajcie, to są też szczególne wypadki, kiedy rzeczywiście mieszkalibyśmy pośród okrutników, którzy, nie wiem, swoje dzieci składają w ofierze, którzy prześladują, którzy tępią. Wtedy może trzeba podjąć taką decyzję o ucieczce gdzieś indziej, do innego kraju. Ale słuchajcie, jednak z reguły, słuchajcie, reguła jest taka, ogólnie rzecz biorąc, Bóg stawia nas w danym narodzie, byśmy temu narodowi służyli, tak? Jesteśmy Polakami właśnie z tego powodu, że Bóg nas tu umieścił. Czasami może zabiera nas na kilka lat do innego kraju, do Midianu, tak jak Mojżesza, by nas tam przygotować, ale też oczekuje tego powrotu, tak? I służby. Także słuchajcie, jesteśmy katoliccy, jesteśmy uniwersalni, ale w szczególny sposób myślę, że Polska powinna być dla nas cenna. Jesteśmy powołani do tego, by służyć naszym bliźnim Polakom, w szczególności właśnie tak jak w rodzinach jesteśmy powołani, by służyć naszym domownikom. I naszym celem co powinno być w tej służbie? Patrząc jeszcze raz na 21 rozdział Księgi Objawienia. Naszym celem powinno być zaszczepienie tutaj, wśród Polaków, chwały Bożej. Chwały Bożej, aby z kolei chwała Boża, przemieniając nasz naród, znalazła się w Nowym Jeruzalem, czyli ta nasza chwała Polaków, tak? Naszym zadaniem, naszym takim nadrzędnym i pierwszym zadaniem tutaj jest wierność Bogu pośród naszego narodu i przede wszystkim modlitwa i uwielbienie, tak? To jest ten duchowy oręż, który zmienia oblicze świata. To, że my Boga tutaj wielbimy, czynimy to wiernie, oczyszczając się Jego Słowem, że modlimy się do Niego po polsku. To też jest ważne, słuchajcie, Bóg dał różne języki, Bóg dał nam naszą tożsamość narodową. To nie są złe rzeczy, których się powinniśmy wstydzić. Powinniśmy wielbić Go tu, po polsku. Jeszcze kończąc już, słuchajcie, kilka wersetów z Objawienia Jana, właśnie 21 rozdział, wersety 24 i dalej. Chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. A bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Drodzy, nasz dobry Bóg objawił nam swój plan, projekt budowy swojego królestwa. Narody mają przyjść po to, by wnieść chwałę do Jego świątyni. I to jest cel, ku któremu Bóg prowadzi całą historię. Kłamcy, którzy mienią się chrześcijanami i oby nasz naród tak nie skończył, utracą wszystko. Także naszym zadaniem jako królewskiego kapłaństwa tutaj jest sprawiać przez nasze modlitwy, nasze uwielbienie, naszą ewangelizację, by nasz kraj zwracał się ku wierności, aby odziedziczyć Boga, aby odziedziczyć Baranka. Nasz drogi Panie, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za Twoją opiekę nad naszym krajem. Dziękujemy Boże, że jesteśmy Polakami, że tu nas postawiłeś, że mamy tutaj zadanie do wykonania. Prosimy, abyśmy z wiernym służeniem Tobie, Panie, mogli zmieniać nasz naród po to, aby Jego chwała znalazła się w Twoim królestwie. Dziękujemy jeszcze raz za czasy wolności, czasy, kiedy możemy otwarcie, bez prześladowań ogłaszać imię Jezus. Spraw, Panie, aby to imię, na które ma się zgiąć wszelkie kolano, było wysoko wyniesione ponad naszym narodem i byśmy nie popadali w nacjonalizm, ale byśmy, Panie, służyli wiernie Tobie, będąc jednocześnie wdzięczni za to, że jesteśmy Polakami. Amen.